录制。
Lata nam nie dawali chleba. 43 rok raz dziennie się jadło. Bo wszystko armia żdiot i tam pracowało się. To nie było tak, że płacili. Dawali 3 razy dziennie miskę takiej pochlebki, takiej zupy rzadkiej, gdzie niegdzie kartofel. I to było pożywienie ludzi ciężko pracujących.
Nas to w ogóle zaprzęgali do pługa. 10 do pługa, 4 do brony i baten. I cały dzień.
O, i mój mąż właśnie tak to opowiadał, że orał.
Teraz druga sprawa i teraz sam, wyobraź pan sobie cały dzień. Myślisz pan, że dalej wody się napić albo co? Nie. I tak stale. Nie wolno ci wyjść na metr za zonę, która jest...
Po prostu był taki sens wyniszczenie narodu.
Cel taki.
I to mało.
A tak, ale wiesz co nam powiedzieli? Że jak byk zachorował, to on powiedział tak. Ty, palaczka, mówi, ja za tego byka to odpowiadam, ale za ciebie nie, ty padochnij. Mówi, ale byk nie ma prawa.
Tak. No. I teraz jeszcze powiem, i to koniec, powiedzmy, słońce już zachodzi, w czwóreczkach ze śpiewem, tu nie ma, że tak idziesz, tylko trzeba śpiewać i to głośno, pany pieją głośno, bo nie to pałami, mieli pały takie wystrugane i po plecach. I teraz tak, do lasu trzeba było nałamać takich chrustu, suchych gałęzi na pętle, na ramię i z powrotem. To było 8 kilometrów jeszcze po tej robocie. Przed łagrem wychodzi komendant, my idziemy z tym, a oni krzyczą, Śmirno, to znaczy baczność, i na, żeby na niego się patrzeć. A on mówi, nierówno idą, wrócić ich. I tak nieraz 5-6 razy wracaliśmy.
Kociuba mówił, że już tak miał dosyć tego wszystkiego. Mówi, to zawsze mnie rękawisty. Jak zawsze? To kosztują naboje. I tak padechniesz, mówi. A naboje kosztują. Tak mu odpowiedział.
No i teraz jeszcze koniec. Już chłopaki niektóre padają. Wszystko jedno. Widzi ten major rękawudę, że tu już padają i to leży. Dobra, po rusku, nie wiem jak tam dobra jest. Nie czego. Rozbierać się. Myślisz pan, że wyjdziesz pan do łagru teraz? A tyle. A trzeba się rozebrać. I każde szmatkę tak. Z powrotem ubrać się. Czy nie znalazł pan jakiego żelaza, czy jakiegoś blaszki, czy jakiegoś szkła, czy coś? Nic nie może. I dopiero do łagru się wchodzi.
Tam chociaż ciepło było.
Jakie ciepło? W ziemi, baraki. Schodziło po 300, po 400 do baraku, do takiego lochu w ziemi. Nieopalane, potrójne prycze, deski nierówno przybite. Że jak się położysz, żeby cię dobrze ubierało w plecy. Myślisz pan, że słoma była, albo siennik, albo co nie. Mówi, nie po to was przywieźliśmy, żebyście żyli. Tylko za czym pogibniesz, za czym umrzesz, to coś zrobisz dla sojusza.
A ile pan tam był?
2 lata. Więc teraz panu powiem. Teraz panu powiem jeszcze druga sprawa.
A tak pod Moskwę pić.
Wie pan, że to było śmieszne. Im chodziło najwięcej o dowódców. Najgorsza była kopalnia węgla.
To wszystko ręcznie.
To była kopalnia zrobiona wyłącznie dla jeńców, dla represjonowanych i dla jeńców wojennych. Więc to był węgiel taki jak torf, taki miękki. Wody było do kolan i wielkie wiadro takie czterech wchodziło, łańcuch i taki blok jak do studni. Tu kręciło czterech ten blok, siadali i tam... spuszczali ich tam na dół. I cały dzień trzeba było, a tu na górze znowu kręcili. Jeżeli tam któryś już padał, mdlał, to na górę i tego od korby tam znowu. I to taka była wymiana. To było coś niesamowitego. To był inny łagier znowu. To oni tam umierali najwięcej. Całe szczęście, że ja tam nie trafiłem. Bo było tam w promieniu 30 kilometrów było 6 łagrów. Coś niesamowitego.
Niesamowite są też opowieści ludzi, którym udało się przeżyć gehennę sowieckich łagrów. Jak mówią, przeżyli, bo głęboko wierzyli, że Pan Bóg nad nimi czuwa. Karwolin, Waldemar Jaroń, Radio Podlasie.
Just to keep me a bad night.
Rozmawiajmy jak ludzie. O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słanowicza 17.
Witam, w studiu są już goście. Pan Robert Rogalski, który uczestniczył w tamtych wydarzeniach we wrześniu 1939 roku w Siedlcach, co zresztą opisał w swoich wspomnieniach wydanych już sporo lat temu w Kurierze Siedleckim. Witam serdecznie. Jest z nami dyrektor Sławomir Kordaczuk z Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Witam.
Witam Państwa.
I historycy z Akademii Podlaskiej, właściwie już z Uniwersytetu chyba w tej chwili, nie wiem jak, czy jeszcze, pan dr Rafał Roguski i Dariusz Grzegorczuk, specjalizujący się w dziejach wojskowości, w dziejach dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Panowie, jesteśmy tutaj w 71. rocznicę września 1939 roku. Materiały, które przed chwilą wyemitowaliśmy, dotyczyły 17 września i wspomnień mieszkańców naszego regionu, Garwolina, Siemiatycz, związanych z 17 września, no ale zaczęło się jednak 1 września. Ostatnio Erika Steinbach wywołała wielkie poruszenie w światowych mediach, nie tylko w polskich, mówiąc, że Polska już we wrześniu 1939 roku szykowała się do napaści na Niemcy, rewidując co nieco pojęcia ogólnie przyjęte o tym, co się działo w 1939 roku w świecie i w Polsce. Faktycznie może, czy jakieś nowe odkrycia tutaj historiografia ma, czy jak to było właśnie przed wrześniem 1939 roku? Kto na kogo napadł? Niemcy na Polskę, czy Polacy na Niemców, jak chce? Czy się przygotowali niemiecka polityk?
No, moim zdaniem przede wszystkim Polska nie była państwem tak naprawdę przygotowanym do agresywnej wojny przeciwko takiemu państwu jak Niemcy czy Związek Radziecki. Przede wszystkim różnica potencjału militarnego jednak działała na korzyść niemiecką. No i Polacy nie mieli jakichś strategicznych celów, żeby na Niemców napadać. To jest moim zdaniem. Tym bardziej, że przez zdecydowaną większość okresu międzywojennego, to jednak tutaj to zagrożenie upatrywano ze strony Związku Radzieckiego. Dopiero przed samym wybuchem wojny rozpoczęto takie bardzo aktywne działania planistyczne, jeżeli chodzi o wojnę ze Związkiem Radzieckim, a już wiele lat przed wybuchem II wojny światowej, przed atakiem, już podkreślam, jednak agresją Niemiec na Polskę, uznano, że Polska bez wsparcia koalicji nie jest w stanie wygrać wojny ani z Niemcami, ani ze Związkiem Radzieckim, ani tym bardziej z tymi dwoma przeciwnikami naraz.
No tutaj trzeba jeszcze dodać, że nasi strategowie wojskowi przewidzieli główne kierunki uderzenia wojska niemieckiego, ale to, że wcześniej planowane całe plany skupiły się na kierunku wschodnim i cały plan W został opracowany w 100%, a plan Zachód Z był szczątkowy, dopiero był w fazie po prostu tworzenia pewnych koncepcji obronnych. No, dość niekorzystny układ geopolityczny w II Rzeczpospolitej. Wojna na froncie koalicyjnym, dwufrontowa, no sprawiło to, że Polska była pomiędzy dwoma silnymi i wrogo ustawionymi do Polski państwami. No i nie przypuszczano zupełnie wtedy, że 23 sierpnia podpisany zostanie pakt Ribbentrop-Mołotow, który zupełnie zapaścił zupełnie te wszystkie plany i podzielił pomiędzy Rosję i Niemcy państwo polskie. A co do mobilizacji z marca 1939 roku, myślę, że to bardziej była to decyzja propagandowa, bardziej skierowana na w stosunku do kół niemieckich, na to, co się powołuje pani pani Steinbach, niż na faktyczne rozlokowanie, faktycznie agresywne rozlokowanie wojsk polskich. No była to forma obronna niż zachowanie pewnej, pokazanie swoich walorów militarnych i mobilizacji początkowej. Także to nie jest związane z formą jakiegoś agresywnego, to zupełnie jest pomieszanie wiedzy historycznej pani Steinbach i do tego zupełnie to nie powinno być komentowane i żadne odnoszenie się do takich jakichś zupełnie, powiedzmy w cudzysłowie, wybruchów historycznych nie ma miejsca.
Sławomir Kuleczuk.
Trzeba jasno stwierdzić, że Niemcy napadły na Polskę. Zaczęło się od bombardowania Wielunia, a następnie dopiero ostrzeliwania Westerplatte. I III Rzesza wołała II wojnę światową, napadając na nasz kraj. I jeśli mówimy tutaj o Erice Steinbach, to więc zarzuciła nam, że przeprowadziliśmy mobilizację marcową, ale w naszym Wojsku Polskim przed wojną były po prostu powoływanie nowych roczników do wojska wiosną i jesienią. I to był po prostu pobór młodego rocznika do wojska, tak jak to odbywało się każdego roku. My jesteśmy tutaj pokoleniem urodzonym po wojnie, ale myślę, że pan Robert Rogalski najlepiej na ten temat może powiedzieć i pamięta pan te wydarzenia, że nie my napadliśmy na sąsiednie państwo. Był taki incydent w którymś pułku Łanów, nie pamiętam, na północy, że już po 1 września jakiś szwadron jednego z pułków Łanów, znam osobiście uczestnika tego wydarzenia, który mieszkał w Warszawie, że na teren Prus wschodnich kilka, powiedzmy, kilometrów wszedł. Ale to już było po wybuchu wojny, już wojna trwała, więc mamy tylko na swoim koncie taki sukces, że troszeczkę nasze wojsko było na terenie też państwa III Rzeszy. Ale to nie miało związku z wywołaniem II wojny światowej i z Eriką Steinbach, z jej poglądami również.
Tutaj chciałem się odnieść właśnie do moich przedmówców i tutaj potwierdzić ich słowa, że Polska planistycznie nie była przygotowana do wojny z Niemcami. Jak pan Dariusz Grzegorczuk powiedział, że plan Z był w zasadzie w stanie szczątkowym, w początku jego dokładnego opracowania. Natomiast rzeczywiście tutaj wejście szwadronu kawalerii polskiej, części szwadronu na teren Prus Wschodnich, to było takim incydentem. A jeżeli chodzi również o mobilizację masową, to jednak oprócz tego, że właśnie marzec i wiosna była tym okresem, kiedy ten pobór był dokonywany, to jednak Niemcy wcześniej zajęli Kłajpedę. I to był taki też jeden z takich akcentów, żeby po prostu już zacząć się przygotowywać, że dalej mogą pójść.
To zwracam się do pana Rogalskiego. Jak wyglądał pana 1 września, początek września 1939 roku? Bo tutaj mówimy o różnych planach, właśnie takich rzeczach strategicznych i taktycznych. A jak to wyglądało oczyma świadka w powiatowym mieście Siedlce?
No, mieszkaliśmy prawie w koszarach. I tam mobilizacja po prostu była normalną jakąś historią powołania roczników, które ewentualnie na ewentualnie grożącą wojnę, bo przecież musimy wiedzieć o tym, że był przedtem zajęcie Czechosłowacji, Anschluss Austrii, dobrze, prawda? Więc to był agresywny okrążanie Polski. Polska musiała w jakiś sposób robić pewne kroki, które były mobilizacyjnym przygotowaniem do tej ewentualnie odparcia agresji, prawda? I pamiętam kolegów, którzy byli w Podchorążówce w 22 pułku, prawda? Odjeżdżali, odprowadzali ich na rampę, bo odjeżdżali do Borów Tucholskich wtedy. I kolegów, którzy przedtem byliśmy pełni nadziei, że wojny nie będzie, ale jeżeli będzie, to będzie wielką jakąś naszą przygodą wtedy. Może tragiczną przygodą. I potem wrzesień pierwszy to były komunikaty o wejściu wojsk niemieckich, prawda? O agresywnym jakimś zachowaniu się tychże wojsk, prawda? Byliśmy okrążeni od Prus Wschodnich, cała granica zachodnia ze Śląskiem, południowa, prawda, i uderzenie Niemców nastąpiło ze wszystkich stron. Nasze dywizje nie były przygotowane, byliśmy militarnie słabsi, po prostu militarnie słabsi, ale chcieliśmy, tak jak w przemówieniu Józefa Becka, prawda, powiedzieliśmy, że nie możemy przyjąć warunków, jakie Niemcy stawiali, a stawiali warunki takie, żeby stworzyć korytarz między Niemcami a Prusami Wschodnimi, prawda? Nie mogliśmy się na to zgodzić, bo mieliśmy część Gdańska, prawda, gdzie były i potem ostrzelanie właśnie tego Schleswig-Holstein z tego okrętu, prawda? I potem atak na Westerplatte. To była obrona i tylko obrona. I potrafiliśmy przetrwać. Inne wojska nie potrafiły, a nasze wojska z poruczykiem czy kapitanem Sucharskim, prawda? Broniącym Westerplatte, prawda? Potrafiły robić niesamowicie piękne rzeczy, znaczy piękne w sensie patriotycznym, prawda? I potem ten atak nastąpił, bardzo ostry atak i nie spodziewaliśmy się, że Niemcy potrafią w ten sposób, ta wielka, olbrzymia armia posunąć się tak prędko i zająć całe tereny Polski, prawda? Do Siedlec wojska niemieckie wkroczyły 10 września. I myśmy, ja byłem z ojcem, który był podoficerem, żeśmy wymaszerowali na wschód, bo tam generał Umiastowski, przepraszam, kapitan czy pułkownik Umiastowski był rozkaz, żeby wszyscy młodzi ludzie szli na wschód, bo tam miała być nowa linia obronna. Nie da rady. I mimo wszystko ten wielkie uderzenie i dezorganizacja była szalona. No, ale potrafiliśmy się bronić. Kock, prawda? Był jednym z elementów, generał Kleberg, prawda? Byłem tam. I myślę, że agresja nie można zarzucać Polsce czy Polakom, prawda? Agresywnej zorganizowania uderzeń na Niemcy. Myśmy nie byli w stanie tego robić. Myśmy mogli się tylko bronić i broniliśmy się wspaniale.
Pan Robert powiedział, że Polska była okrążana ze wszystkich stron. Warto pamiętać o tym, że Niemców nie zawiedli ich sojusznicy, jak na przykład Związek Radziecki czy Armia Słowacji, która też od południa zaatakowała Polskę. A nasi sojusznicy zawiedli nas na całej linii we wrześniu 1939 roku. Czekaliśmy, oczekiwaliśmy tej pomocy i jej nie doczekaliśmy się. Nawet w książkach wydawanych na przykład w Anglii i również tłumaczonych na język polski też wspomina się taką wiadomość, że uczy się dzieci na Zachodzie, że II wojna światowa zaczęła się od tego dnia, kiedy alianci postraszyli dokumentami Hitlera. Wtedy, kiedy już kilka tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego na froncie II wojny światowej zginęło od 1 września. W ciągu tych pierwszych trzech dni działań wojennych już wielu Polaków zginęło. I dopiero od tego dnia, kiedy alianci utrzymują, że od 3 września rozpoczęła się II wojna światowa.
Tu jest bardzo cenna uwaga pana Sławomira Kordaczuka. Francuzi wojnę roku 1939, kampanię polską i ich w ogóle zaangażowanie Francuzów w tę kampanię nazywają śmieszną wojną, małą wojną, gdzie były przypadki, że ograniczano się do nalotów na terytorium niemieckie i rzucenia ulotek. Takie były działania. No, tym bardziej właśnie doktryna francuska wojenna była tak opracowana, że była doktryną wybitnie pasywną. Oni się chronili za linią Maginota, którą uważano, że Niemcy nie są w stanie jej przejść, że jest to taka żelazna kurtyna, taka zapora, która całą Francję obroni. I jak to się skończyło dla Francuzów, wiadomo. To, o czym pomówił mój przedmówca, to, że alianci nas zawiedli, to jest niestety doprowadziło również do ogromnych strat, wielkiej daniny krwi polskiego żołnierza, gdzie Polacy jednak byli pewni, że alianci swoje zobowiązania wykonają i nawet zaczęto wycofanie sił, części sił na tzw. przedmoście rumuńskie, gdzie zamierzano oczekiwać na początek działań aliantów. Co już wiadomo było, że Polacy jeszcze łudzili się, natomiast alianci nie mieli w ogóle zamiaru tego robić.
Oni... A Polacy stanęli w obronie Francji dwukrotnie w czasie II wojny światowej. W 1940 roku, kiedy Niemcy napadły na Francję i później przecież polskie wojska wyzwalały kraje zachodniej Europy, również Francję w 1943 roku.
Tak, to jest prawda.
A gdyby Francuzi, jednak przecież Francuzi mieli naprawdę te siły, które mogli zmobilizować, były naprawdę o wiele większe niż Polska. Niemcy po zakończeniu kampanii polskiej 1939 roku, tutaj ja jeszcze ułożę taki nacisk na nazewnictwo, że obecnie jednak uważa się tą kampanię, nazywa się kampanią polską, nie kampanią wrześniową czy wojną obronną, tylko kampanią polską. I właśnie po kampanii polskiej 1939 roku Wehrmacht musiał odczekać dłuższy czas, żeby się po prostu pozbierać, żeby przygotować amunicję, wyprodukować amunicję, bo nie był w stanie zaatakować następnego państwa.
A jak, bo chcę wrócić właśnie tak trochę niżej na ten poziom właśnie taki nawet nie tyle militarny, czyli wojna widziana oczyma cywilu, bo to też była inna wojna. Przecież społeczeństwo polskie, społeczeństwo Europy miało jeszcze w pamięci pierwszą wojnę światową, nie minęło tak dużo czasu, więc wiedziano mniej więcej jak ta wojna wygląda. I czy to, co działo się w Polsce, czyli ten blitzkrieg, ta wojna błyskawiczna, czyli tydzień czasu Niemcy setki kilometrów pokonują, czy to wywołało jakiś szok? No bo nastroje początkowo, mimo że dzisiaj mówimy dysproporcja sił i tak dalej, to nastroje w społeczeństwie były polskim u progu wojny no dosyć bojowe, także ze względu na to, że oczekiwano pomocy, że nie jesteśmy sami. Jak to wyglądało? Czy to było jakiś szok, załamanie, czy to było coś nowego, gdy się okazało, że 10 września Niemcy wkraczają do Siedlec, a więc kawał drogi od ich granicy?
Ja myślę, że myśmy mieli najpierw entuzjazm, szczególnie młodzież, moje pokolenie. Myśmy chcieli walczyć, myśmy chcieli ginąć. To jest niesamowita historia, prawda? Myśmy chcieli oddać życie za ten nasz kraj, za tę naszą ojczyznę. A potem przyszła dezorganizacja. Siedlice zostały zbombardowane i profesor Chromiński, jeden z profesorów naszego gimnazjum, tworzyliśmy oddziały młodzieży, które miały chronić budynki przed spaleniem i co się okazało? Nie było wody, nie było sprzętu, mieliśmy tylko gołe ręce, ale chcieliśmy to robić. I potem było cała masa ludzi, którzy wysiedlonych stali na torach. Ze Śląska, z Poznańskiego, prawda, z tych terenów. Małżonkowie, to znaczy żony urzędników państwowych, prawda, ze swoim dobrem. Myśmy tu w Siedlcach donosili im herbatę, myśmy tu w Siedlcach starali się im pomóc. Myśmy tu w Siedlcach mieliśmy entuzjazm. Entuzjazm pomocy tym ludziom, którzy wtedy cierpieli, bo nie było zaopatrzenia, nie było piekarni, wszystko zostało pozamykane, nie było wody. Wtedy Siedlce były prowincjonalnym małym miasteczkiem, prawda? Ale młodzież, nasze pokolenie, włączało się i chcieli coś robić, żeby ten w tym entuzjazmie, z tym swoim entuzjazmem zatrzymać to, co jest jakąś wartością, prawda? Żeby pomocą, podawaniem ręki tym ludziom, którzy cierpieli, którzy nie mieli co jeść, zostali wysiedleni. I tak było.
Przed wybuchem wojny odbywały się składki w wielu szkołach, nie tylko w Siedlcach, ale w całym regionie. Młodzież jakieś drobne sumy wpłacała na zakup karabinu maszynowego. Odbywały się uroczystości o charakterze takim patriotycznym. Tak. Nie tylko w Siedlcach, ale w innych miejscowościach w regionie. I też ludność uczestniczyła przy kopaniu różnych schronów przeciwlotniczych, przy instytucjach, w mieście, ale także przy domowych ogródkach kopano takie schrony, przykrywano, przykrywano drzwiami. I była także taka psychoza i obawa przed atakiem gazowym. To było powszechne takie odczucie, że atak gazowy również nastąpi po doświadczeniach I wojny światowej. I kiedy Siedlce już od początku września były bombardowane, nie tylko Siedlczanie tutaj ginęli, ale ginęli również ochotnicy z okolicznych miejscowości, którzy zgłaszali się do garnizonu, żeby przywdziać mundur i iść na front. I ginęli także uchodźcy z Warszawy, z innych miejscowości, którzy wędrowali na wschód. I jakie straty wtedy poniosło i miasto, i cała okolica, i inne miejscowości oddalone od Siedlec, to jeszcze do tej pory nie wiadomo, ponieważ niewielu historyków na ten temat prowadziło badania. Także ministerstwa poszczególne były ewakuowane przez nasze miasto, tworzyły się zatory pociągów ewakuacyjnych, między innymi Ministerstwo Spraw Zagranicznych było ewakuowane przez Wiktora Tomira Drymera, który tutaj był zaangażowany w pracę Polskiej Organizacji Wojskowej w czasie I wojny światowej. I można także sensacyjną wiadomość podać, że część złotego depozytu przewożono także przez Siedlce i ten złoty depozyt kierowany później na Rumunię, jedną noc był złożony, przynajmniej jedną noc był złożony w budynku Narodowego Banku Polskiego. Znam świadków tego wydarzenia, którzy jeszcze widzieli po wojnie wygięte półki szaf sejfowych, tam gdzie te skrzynki ze złotem były złożone, cięższe od powiedzmy zwykłych depozytów, które były wcześniej składowane w budynku Narodowego Banku Polskiego w Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego, Róg Wojskowej.
No i prymas Polski także tutaj ranny został, zdaje się, podczas bombardowania dworca. A jeśli właśnie chodzi o to, o to, tu wspomniano już, no, o czym już powinni wszyscy, przynajmniej historycy, wiedzieć, właśnie o Wieluniu, a więc o tym początku wojny, czyli praktycznie starciem z ziemi bezbronnego miasta i tysiącu ofiar. No, pierwsza wojna światowa oczywiście też przyniosła straty wśród cywilów, ale raczej związane bezpośrednio z działaniami wojennymi na froncie czy na zapleczu, bo no, powiedzmy tam bombardowanie przez Niemców Londynu czy przez sterowce to rzeczy sporadyczne. Tymczasem tutaj już masowe naloty, bombardowania i pewna bezsilność. Czy społeczeństwo właśnie, czy panowie z doświadczenia czy z badań swoich, czy było przygotowane na tego typu wojnę właśnie, że to będzie wojna totalna, że nie tylko żołnierze będą walczyli, ale praktycznie od początku wszyscy właśnie. Tutaj młodzież, która się angażuje, bo trzeba gasić, a trzeba gasić, bo się palą, prawda? Znacza część Siedlec została zbombardowana. Czy społeczeństwo miało świadomość tego, że wszyscy będą zagrożeni, a nie tylko jakiś front, gdzieś tam huk armat z daleka będzie słychać, a reszta będzie w miarę normalnie żyła?
Ja myślę, że społeczeństwo żyło świadomością pierwszej wojny światowej. Uważano, że druga wojna światowa będzie się w tych miarach się odbywać, wojną głównie pozycyjną. Ta psychoza, to co Sławek powiedział, psychoza wojny gazowej, to była świadomość główna. Urzędnicy, ja czytałem niedawno nawet w Polsce Zbrojnej takie relacje z Siedlec, gdzie mówiono, wykopano wszystkie transzeje czy tam rowy przeciwlotnicze, społeczeństwo jest zaopatrzone w maski gazowe. Może nie w pełnym stopniu, ale urzędnicy czy tam wojskowi byli w nie zaopatrzeni, także bano się tej wojny
chemicznej.
Wojny chemicznej. Zupełnie w tej wojnie zastosowano taktykę globalną, totalną, stosowanie lotnictwa na szeroką skalę. No to już mogliśmy zobaczyć już wojnę w Hiszpanii, ale no, na taką skalę jest to drugi taki poligon, który Wehrmacht wykorzystuje lub Waffe wykorzystuje na terenie Polski. Także no, Siedlce było kilkakrotnie bombardowane tutaj, no, z tego względu, że tutaj miała znajdować się kwatera główna pod Siedlcami naczelnego wodza i w gmachach dyrekcji Lasu Państwowego miał być Gniewicka była cała centrala Naczelnego Wodza. I tutaj myślę, że to było takie główne. Ten, druga sprawa, że tu węzeł kolejowy, jednostki, miejsce koncentracji jednostek. Tutaj podpułkownik Adamus, który był dowódcą oddziału zapasowego 9 Dywizji Piechoty i on tutaj zbierał te wszystkie jednostki, którymi dowodził zapasowymi 9 Dywizji. No, miejsce stacjonowania, no dlatego Osiedce, no tutaj nie powiem, to co pan powiedział, że było miastem prowincjonalnym, no Osiedce były dość sporym ówcześnie miastem wydzielonym, drugim w województwie, o ogromnym garnizonie wojskowym, to nie jest teraz, że stacjonuje jeden batalion, tak, no to stacjonowało dowództwo 9 Dywizji Piechoty, dwa pułki duże, rozwinięcie całych...
Ale przed 1 września to wszystko było.
Przed 1 września, no oczywiście. Tutaj, także to nie jest takie miasto prowincjonalne. To mówię o zasięgu regionalnym, lokalnym. Także ta woda, druga wojna jest zupełnie inna wojna. Zupełnie myślę, że nasi sztabowcy, ja myślę, że jedyna osoba, która rozumiała to, nie wiem, według mnie jestem wojskowym takim sensu stricto, nie znam się za bardzo na historiografii wojskowej, taktyce wojskowej, to od tego są sztabowcy w sztabie generalnym, czy może ten, ale jedynym chyba takim dowódcą, który naprawdę rozumiał ten, to był generał Kutrzeba, który on chyba celnie przewidział, że wojna następna będzie wojną błyskawiczną, opartą na nowych środkach walki, czyli wykorzystania lotnictwa, szybkich manewrów czołgowych, samochodowych, wykorzystanie nowych technik walki. Także to ta wojna się okazała zupełnie totalną. Nie ze względu na straty, ale zupełnie na to, że ona wykorzystała nowe elementy
nowe
walki.
Elementy.
To nie już nie była wojna pozycyjna, szarż ułanów, czy ewentualnie wielki starć kawalerii, to już jest starcie kawalerii z oddziałami pancernymi, to już jest zupełnie inna technika. Polska nie była przygotowana do tej wojny. To świadczy, myślę, że pod względem mobilizacyjnym byliśmy porównywalnym, bo jeżeli państwo jest w stanie zmobilizować około 900 tysięcy rezerwistów i żołnierzy, no to jest dość duża armia. To już można ten. No, oczywiście mieliśmy nowe techniki walki, nowe samoloty, ale ich było garstkę. To no nie była siła do frontalnego.
Stosunek
był bardzo niski. No. No
przecież mieliśmy swoje znakomite łosie, karasie, prawda?
Tak, ale było to mało.
Ale to zbombardowanie lotnisk przez Niemcy od razu zdezorganizowało wszystko.
Połowę łosi zupełnie nie zbiło się. W Małaszewiczach cała baza lotnicza została zbombardowana pierwszego dnia, także zbiły, nie miały wsparcia myśliwców.
Tak,
także,
naturalnie.
To jest...
Przede wszystkim mity od rycerskości wojsk niemieckich to już upadł właśnie w czasie II wojny światowej. Bo z wielu relacji ja też znam przypadki, kiedy cywile byli ostrzeliwani przez lotników niemieckich pracujących na polu. Tutaj na przykład w okolicach Kałuszyna takie przypadki były. I planowo też lotnicy niemieccy ostrzeliwali nie tylko kolumny Wojska Polskiego wędrujące szosami, ale także kolumny cywilów, tych wszystkich uchodźców kierujących się od Warszawy na wschód w kierunku Brześcia i dalej w kierunku Rumunii.
To było takie celowe właśnie ostrzeliwanie tych kolumn. Miało ono na celu raże wprowadzenie psychozy, strachu i takie działanie typowo terrorystyczne, ale miało również taki zbrodniczy cel skanalizowania tego ruchu na główne trasy, którymi mogliby właśnie się przemieszczać cywile. Tutaj nawiązując właśnie do sprawy Wielunia, wcześniejsza Guernica, tak jak tutaj pan Dariusz Roczuk powiedział wcześniej, wojna hiszpańska, Guernica i Wieluń były takimi, Guernica pierwszym, Wieluń drugim, takimi poligonami, gdzie Niemcy uczyli się w praktyce stosować naloty dywanowe i znaczy bombardowania, masowe bombardowania, a tutaj niestety użyli ludzi, cywilów, jako takiego tamy dla ewentualnego ruchu polskich wojsk. Tak samo może w mniejszym stopniu miało to miejsce tutaj na naszym terenie, ale gdzie indziej było to często stosowane, mianowicie podpalanie wiosek, podpalanie zabudowań na skrajnej linii ruchu wojsk niemieckich. Oni po prostu sygnalizowali pożarami, gdzie oni swoim sąsiadom, gdzie oni się znajdują, dokąd doszli, tam palili, żeby było widać z daleka dymy. Tego typu działania właśnie były stosowane.
Jak wyglądały, bo tutaj wspomniał pan Rogalski o tym chaosie, który i bombardowania, i działania, czyli przesuwający się żołnierze, cywile, uchodźcy wywołali. Czy można mówić o przygotowaniu służb tych takich, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, obrony cywilnej? Czyli takich, czy do tego byliśmy przygotowani, że trzeba będzie łatać dziury w drogach, wodociągi, gdzieś tam prąd, jeśli był, i tak dalej, czy właśnie ten chaos jeszcze dodatkowo nie spotęgował rozmiarów klęski? Jak to wyglądało oczyma świadka, prawda?
Ale ja myślę, że była dywersja. Były kolumny i cywilnych Niemców, którzy szliśmy wtedy od 10, wycofywaliśmy się przez Zbuczyn. Noc i raptownie kolumny naszych wojsk, to znaczy te furmanki, które wiozły amunicję i tak dalej, i raptownie strzelanina. I wszystko zaczęło się, rozpierzchło się. Konie, ludzie zaczęli uciekać, zaczęli jakaś totalna sytuacja, która po prostu stwarzała dezorganizację. I potem dopiero z powrotem uspokoiło się. My nawet szliśmy i skręciliśmy do takiego lasku i tam spotkaliśmy ludzi mówiących po polsku, ale nie wiem, czy to nie byli właśnie ci, którzy wywołali ten chaos wtedy na szosie. A takich spraw było wiele, prawda? I to po prostu dezorganizowało cały ruch, to ludzie potrafili być strasznie zdenerwowani, uciekali zorganizowane wycofywanie się było po prostu jakimś chaosem potem.
Czy właśnie dało się także ze źródeł historycznych wyciągnąć informacje o właśnie tych elementach wojny psychologicznej, bo o dywersantach słyszymy głównie w kontekście Bydgoszczy czy ziem zachodnich, a czy tutaj także tego typu działania się toczyły? Czy można było również w Siercach czy w okolicy spotkać się właśnie z tego typu działaniami niemieckimi, no głównie, no bo militarnie one bardzo nie szkodziły, ale psychologicznie dosiały postrach. Potem każdy był dywersantem i podejrzanym o jakieś niecne działania, o znaki i tak dalej.
Ja nie spotkałem, żeby tutaj po prostu w Siercach gdzieś w okolicach działały jakieś bandy dywersyjne, ale była taka psychoda, że za Siedleckim zupełnie, że po prostu bandy ukraińskie działają i mordują polskich żołnierzy. To nawet wspomina w jednym z rozkazów Kleber gdzieś, że po prostu że jakieś bandy ukraińskie gdzieś tam, ale to nie na naszym terenie, ale to była taka jakaś psychoza. Czy u nas? Nie spotkałem.
Na terenie powiatu łukowskiego słychać,
może było tam
takie przypadki właśnie dywersji ze strony Niemców, ale tam w powiecie łukowskim było kilka wsi osadników niemieckich.
Bialskim tak samo byli, czy węgrowskim, to tak, myślę, że tam na
może
pewno...
Może to z tym tematem się wiąże właśnie. Jeśli chodzi o jakieś służby, to myślę, że tylko Polski Czerwony Krzyż był przygotowany w Siercach jako tako na działania wojenne. Wiele osób wcześniej przechodziło kursy sanitarne, pielęgniarskie i głównie absolwentki szkół średnich były przygotowane na taką pomoc sanitarną. Tutaj może wokół miasta nie odbywało się dużo walk we wrześniu 1939 roku, ale pierwsza dywizja piechoty Legionów zakończyła szlak bojowy w okolicach Domanic i tam Niemcy część rannych przewieźli do Siedlec, do szkoły przy ulicy Konarskiego, a reszta tych rannych została w kościele w Domanicach i później dopiero zostali przywiezieni do Siedlec i ci ranni żołnierze opiekowani tymi rannymi żołnierzami w kościele w Domanicach opiekowały się dziewczyny właśnie i z Domanic, a później młode absolwentki szkół siedleckich w Siedlcach też.
Tutaj trzeba też powiedzieć, że chwalebną rolę odegrali harcerzy. To oni chyba się bardziej skrzyknęli tutaj, ta służba pomocnicza, łącznikowa, czy ewentualnie obserwacyjna. No myślę, że była dobrze przygotowana. No wiadomo, harcerze przeszli przez posłowienie wojskowe, sami tworzyli tutaj, w Siedlce był nawet szwadron Krakusów. Przysposobienia obronnego, on był włożony do jednostek jazdy dywizyjnej 9. Dywizji Piechoty, jako szwadron po prostu raczej pomocniczy liniowy.
Pod dowództwem rotmistrza Czacha.
Tak, Władysława Czacha. Także tutaj myślę, że też miasto było, władze miasta były przygotowane, one starały się, straż pożarna robiła co mogła, żeby gasić te pożary. No wiadomo, nie było tego wszystkiego zbyt dużo. Obrona cywilna jako taka wtedy nie istniała. Oczywiście były te organizacje jak Liga Morska Kolonialna, LOP czy inne, które szkoły lili na ten, ale tej potrzebnej, tej po prostu sprzętu pożarniczego do gaszenia, no to po prostu nie było.
Nie było po prostu, nie było.
On był może scentralizowany gdzieś w magazynach, ale fizycznie pod ręką nie był, no bo nie wiadomo nigdy, gdzie co się zapali, także tutaj myślę, że strażacy też tutaj dużą rolę odegrali. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, ile tych budynków dokładnie spłonęło, bo to w 1939, ale Siedlce poniosły duże straty. No, nowy ratusz się spalił, cały magistrat, archiwum się całe spaliło, cały dworzec. Cały węzeł. Tak. Węzeł kolejowy, kamienice na Kilińskiego, Płaskiego, Sienkiewicza, na Rozkoszy, Koszary,
tak,
9 Palu, 22 Pułku Piechoty. Także tutaj te straty materialne i fizyczne były dość duże. Także miasto poniosło, już nie mówiąc o stratach, w 1944 roku, gdzie się zupełnie zostały zniszczone.
Ale miasto, przepraszam, bronił tutaj we wrześniu, było jedno stanowisko CKM-u na budynku, w którym takim podoficerskim, który stoi koło szkoły Rawicza, jeden CKM przeciwlotniczy, który jedynie strzelał do...
Podpułkownik Adamus zorganizował całe baterie CKM-ów typu B. To były nas CKM-y, które były na platformie stałych i one były rozmieszczone w różnych miejscach. W centrum miasta, były na obrzeżach. One później zostały ewakuowane razem z 10 września, czy 9. Zostały ewakuowane do Łukowa, później dalej na... Podpułkownik Adamus skończył też bardzo tragicznie, bo to ciekawa postać, który przyszedł w 1938 do 22 Pułku Piechoty, a skończył w... znalazł się na liście w Katyniu, także tutaj jest jeden z tych, którzy tak źle trafili, do nieodpowiedniej niewoli trafili.
Do 17 września za chwilę przejdziemy, teraz chwila przerwy muzycznej, a proszę tu o pokrzepienie się słodyczami od sponsora.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumy, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa.
jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi. Od najmłodszych lat dziecinnych wypełnia place, ulice i domy. Znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
Atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia Lodziarnia Dolce Vita, Siedlce, ulica Słonowicza 17.
No, zgodnie z zapowiedzią przechodzimy i pojawił się 17 września i cios w plecy, uderzenie czy wejście Armii Czerwonej do Polski. Jak opinia, czyli najpierw zwracam się do pana Roberta Rogalskiego, jak to przyjęliście wtedy?
Myśmy wycofywali się z oddziałami rozbitymi z Brześcia, doszliśmy do Brześcia, na Kobryń i potem na Pińsk. Doszliśmy z tymi oddziałami do Janowa Poleskiego, to jest 17 kilometrów od Pińska. I to ojciec poszedł na komendę miasta i oficer powiedział, przed chwilą dowiedziałem się, że wkroczyły wojska radzieckie na teren Polski. Proszę organizować, zmniejszyć oddziały, topić wszystką niepotrzebną broń do jezior, bo tam były olbrzymie jeziora, prawda, na Polesiu, i gdziekolwiek tego, niszczyć wszystko, co było, mogłoby się dostać w ręce armii radzieckiej. I wycofywać się, bo Warszawa się jeszcze wtedy broniła, ewentualnie na Rumunię, na Kamień Koszyrski. Poszliśmy na Kamień Koszyrski, ale tam w Janowie Poleskim poszedłem z ojcem do Komendy Miasta, potem wyszedłem i zostały wysypane jakieś historie z magistratu. I tam znalazłem właśnie między innymi paszport zagraniczny, zresztą jest w muzeum w tej chwili, który wziąłem sobie po prostu jako znak czasu, prawda? Paszport polski i ten paszport wziąłem. No i potem zaczęliśmy się wycofywać na Kamień Koszyrski, z Kamienia Koszyrskiego na Włodawę. We Włodawie przez most przeszliśmy w koszarach. Dostaliśmy ostatni prowiant po bułce chleba 100 junaków, były takie papierosy, które ja nie paliłem zresztą, więc zamieniłem na chleb i kawę, kostki kawy takiej, słodkiej kawy zbożowej. I stamtąd wycofaliśmy we Włodawie. Rano wyszedłem wymyć się, to była 5 rano, i ktoś mówi, patrzcie, po drugiej stronie mostu tankietki wojsk radzieckich były już widoczne, wkraczały w stronę miasta. Nasi saperzy spalili most i poszliśmy na Kock. I tam była właśnie ostatnia bitwa generała Franciszka Kleberga. I to było ostatnie, że tak powiem, wycofywanie się z tych po zawiadomieniu, że 17 września, to był 17 września, jak żeśmy się wycofywali z powrotem, żeby, bo Warszawa się jeszcze wtedy broniła i te oddziały rozbite chciały być jeszcze pomocne, chciały coś robić, chciały walczyć. Ale niestety wszystko skończyło się jakąś maleńką klęską, można powiedzieć, prawda?
Czy byliśmy do tego przygotowani? Czy jakieś w ogóle plany były, że możemy jako Polska walczyć z dwoma wrogami na wschodzie i na zachodzie?
Czy na początku w planistyce, w polskich założeniach planistycznych były rozpatrywane warianty wojny dwufrontowej, Niemcy i Związek Radziecki. Natomiast to było lata jeszcze 20, początku lat 30. Natomiast z czasem już po prostu dokładnie wiedziano, że możemy walczyć obronnie jedynie z jednym przeciwnikiem. Bronić się. Już Polska nie jest w stanie walczyć z dwoma przeciwnikami, nawet przy pomocy sojuszników. Tym bardziej, że należy pamiętać rozkaz naczelnego wodza generała marszałka Śmigłego Ryza z Sowietami nie walczyć. Więc tutaj uważam, że...
Skutecznie z Armią Czerwoną we wrześniu 1939 roku walczył tylko generał Wilhelm Orlich-Rückemann,
tak,
na czele Korpusu Ochrony Pogranicza. Wcześniej był pierwszym w historii Wojska Polskiego dowódcą pierwszego pułku czołgów, później był dowódcą 9 Dywizji Piechoty w Siedlcach i on jako jedyny skutecznie walczył z Armią Czerwoną. Wyróżnia się głównie bitwy pod Szackiem i Wytycznym. I ze swoim korpusem kierował się w stronę wojsk samodzielnej grupy operacyjnej po lesie generała Kleberga. Był plan, żeby te obie siły połączyć. Wędrowały te oba ugrupowania w kierunku Dęblina, żeby zaopatrzyć się w centralnych magazynach wojskowych, ale to wszystko nie udało się, już było za późno. W okolicach Kocka, Serokomy, Woli Gołowskiej odbyła się ostatnia bitwa września, ale to już było na początku października. I od niedawno dopiero wiadomo, że w tych okolicach Kocka czy Serokomly żołnierze polscy szli nie tylko do niewoli niemieckiej, ale radzieckiej również.
Były również starcia właśnie Kleberczyków, oddziałów samodzielnej grupy operacyjnej po lesie, pod Jabłonią i Milanowem, gdzie tutaj już właśnie walczono. Wzięci na uwagę zasługuje fakt, że jak opisuje pułkownik Adam Eppler w swoich wspomnieniach, że wzięci do niewoli w czasie tych walk żołnierze Armii Czerwonej po rozbrojeniu byli wypuszczani i wcale nie chcieli do swoich oddziałów wracać. Ukraińcy bodajże tutaj zostali użyci przez Polaków jako woźnice i przez cały okres tych walk samodzielnych grup operacyjnych po lesie, od momentu, kiedy znaleźli się w rękach właśnie polskich, z Polakami razem, aż do końca walczyli. Broń Boże, nie chcieli dać się wypuścić, żeby nie wpaść w ręce swoich rodaków. Też tam takie działania miały, rzeczy miały miejsce.
Czy to było już przypieczętowanie naszej klęski, ten 17 września? Czy w ogóle jeszcze były jakieś nadzieje? No bo walczyliśmy do października na dobrą sprawę, czyli Kock czy Hel dosyć długo. Warszawa też przecież się broniła. Czy warto było w ogóle wtedy jeszcze walczyć? Czy ktoś mógł to powstrzymać, żeby po prostu powstrzymać daninę krwi?
Trzeba przyznać, że do 17 września jeszcze funkcjonowały jednostki. No 60% stanu wojskowego funkcjonowało. Można było jeszcze na te pozycje. Ja myślę, że i tak by było to stracone, ale ta wojna błyskawiczna wcale by była wtedy nie błyskawiczna, nie trwałaby tam miesiąc z kawałkiem, a może trwałoby 3 miesiące. Może wcale nie byłoby tak tragicznie. Ale ten uderzenie, ten pakt z 23 sierpnia zupełnie załamał to. No, dostanie Wojsko Polskie nie było przygotowane na dwa fronty. To walki na dwa fronty i to widać było zupełnie. To, że w początkowych fazach uważano, że najbardziej zagrożonym jest kierunek wschód, później po dojściu do władzy Hitlera marszałek Piłsudski nawet próbował zrobić manewr wyprzedzający, uderzenia nawet na Niemcy w sojuszu z Francją. No, to zupełnie zostało wybite panistom naszym z głowy. Może nie potrzebnie, bo trzeba by było w 1933 albo w 1934 to po prostu w zanadrzu ukrócić i może to faktycznie nie doszłoby do II wojny światowej, nie doszłoby do zajęcia nad Rynem, do Anschlussu w Austrii, do zajęcia Czechosłowacji i Kłajpedy, czy później wojny z Polską. A później zupełnie wywołania całej II wojny światowej. Ale zupełnie to uderzenie 17 września zachwiało zupełnie całą strategię. Oczywiście naczelny wódz nie miał koncepcji zupełnie tej wojny. To trzeba sobie powiedzieć, że od samego początku, może do 3 września, ta wojna ma jakieś założenia taktyczne. Ma jakieś cofanie się w odpowiednim i stworzenie oporu przez armię. Po 3 września dzisiaj rozbita jest armia Kraków, rozbita armia, zupełnie cała rozbita armia Łódź. Broni się armia Pomorze, armia Poznań wycofuje się. Są pewne manewry, które są nie z winy naczelnego wojca, ale na przykład zaczepne nad Bzuro. Jest pewne momenty bronienia Modlina, jest kwestia czy Wybrzeża. To jest kwestia tylko indywidualnych dowódców walorów, a nie walorów naczelnego wojca. Naczelny wódz utracił 7, już utracił cały kontakt ze swoją armią. Także tutaj uderzenie wojsk radzieckich zupełnie stworzyło to, że wojska radzieckie weszły w pewną próżnię. Tereny wschodnie miały być ośrodkami zapasowymi. Tam koncentrowały się jednostki zapasowe i dywizje rezerwowe, które miały być użyte w drugiej fazie wojny, ale na kierunku zachodnim, a nie walczenia z jednostkami liniowymi. Walory, na pewno tutaj duża kwestia na przykład walecznych kopowniaków, którzy większość składała się z rodowitów Polaków, nie było tam, ewentualnie byli w kopie, byli Niemcy, ponieważ mniejszość niemiecka też była w Wojsku Polskim i niektórzy Niemcy tam właśnie były wysyłani na wschód do bronienia wschodniej granicy. No tak, tam, gdzie nie można było po prostu ich wykorzystać na froncie zachodnim. Także tutaj myślę, że Polska zupełnie nie była przygotowana do tego i myślę, że co do wywiadu, który był przewidział ten pakt i wcześniej już była wiadomość, ta wiadomość nie została wykorzystana ani przez naczelnego wojca, ani przez jednostki, które były, bo wcześniej można było ochronić. No są te epizody, obrona Wilna, obrona Grodna, walki poszczególnych batalionów czy Korpusu Ochrony Pogranicza. No, dwie bitwy pod Szackiem i Wytyczne, no to świadczy o dużych walorach tego żołnierza i były te sporadyczne walki, ale no, to, co że marszałek Śmigły-Rydz powiedział, że z Sowietami nie walczyć, no, miało oczywiście też obronę Lwowa, no, tutaj
na dwa fronty.
Na dwa fronty zupełnie walka. No ciekawe by było. Zobaczymy, nikt byśmy nie wiedzieli, że wcale by to może nie było tak źle, jakbyśmy grali tylko z jednym przeciwnikiem, a nie z dwoma. I może ta wojna błyskawiczna wcale nie byłaby błyskawiczna, ale to jest takie moje pytanie retoryczne, a nie jakieś tam jakieś oparte na jakiejś tam wiedzy.
Ale myśmy liczyli, sądzę, na naszych sojuszników, że oni nam pomogą, że oni nam przyślą lotnictwo jakieś, że oni nam przyślą jakieś wojska, że może uderzą. Okazało się, że to była tylko nadzieja, która niespełniona nadzieja, prawda? Jakby się to potoczyło dalej.
Jak się czyta pewne wspomnienia, no to ten 3 września jest entuzjazm. Wreszcie wojna tworzy się w fazie europejskiej. Niemcy mają dwóch następnych przeciwników. Wielką Brytanię i Francję. Tak. No ale co z tego? No, oprócz pewnych jakichś deklaracji politycznych, wysłania emisariuszy i przyjęcia wojsk polskich w Wielkiej Brytanii, czyli wysłania okrętów naszych. No zatem nic nie jest. Pewna pozorowana wojna Francji, zupełnie jakaś taka papierkowa.
Papierkowa, to była papierkowa, prawda?
Wysłanie dwóch pułków na teren Niemcy, żeby sobie tam nie wróciły się za linię maszyny. To zupełnie. Ja myślę, że z całej polityce słabości drugiej w latach międzywojennych było to, że wszyscy bali się Hitlera. Ustępowali mu. A tutaj trzeba było już od tej nadrenii zacząć konsekwentnie wymagać traktatów wersalskich. Tutaj pewna słabość tego układu, słabość Ligi Narodów, która faktycznie ona
nic nie robiła,
była zupełnie kwestią marionetkową. No, tutaj nie jest to zupełnie dopuszczenie do rozpadu Czech już świadczyło o tym, że myślę, że tutaj nasi przywódcy i nasi wojskowi zdecydowanie już wiedzieli, że wojna jest nieunikniona. Od tego wystąpienia Becka, co pan wspomniał, już widać, że wojna jest nieunikniona. Kwestia tylko czasu, kiedy ona wybuchnie.
Wojna, już druga połowa września, przegrywana i raczej właśnie ze świadomością, a jak wyglądało to w praktyce, bo najczęściej druga wojna światowa i historycy jeszcze za czasów komunizmu i obecnie wolnej Polsce poświęcają najwięcej energii i badaniom, działaniom militarnym, rozpracowując najpierw wielkie jednostki, potem coraz mniejsze, prawda, gdzie, co, zresztą bardzo słusznie, bo żebyśmy wiedzieli, gdzie walczono, coraz często nowe miejsca się odkrywa, kolejne epizody bohaterskie, choć głównie przegrane, no tak jak na przykład bitwa pociągu pancernego pod Brozami i tak dalej. A jak wygląda właśnie ta, ja cały czas drążę temat od spraw zwykłych cywilów, zarówno mentalnie, prawda, jaka reakcja na klęskę, no jak i fizycznie, jak żyć w takiej sytuacji, kiedy, no bo tutaj pan Rogalski wspomina, doszli daleko, już na wschodnie kresy, potem szybko musieli wracać z powrotem.
Piechotą.
Piechotą, no i wrócili do miasta, a kto w mieście? Niemcy, Rosjanie, bo też tu byli.
Piątego z Łukowa weszliśmy 5 października w powrocie do Siedlec. Wieczorem byliśmy już weszliśmy do Siedlec i na Garworińskiej w tej chwili, a tam przy moście na Muchawce stał radziecki żołnierz, który nas zatrzymał i spytał, a wy kuda? My byliśmy młodzimi ludźmi, którzy jeszcze w mundurach gimnazjalnych, prawda, zrewidował nas i to było już wojska radzieckie, tu były w Siedlcach. Potem i zaczęły się budowanie bram triumfalnych, wielkich takich bram na warszawskiej ulicy na wylocie do Warszawy i wielkie zwycięstwo. Było sporo ludzi, którzy wtedy współpracowali nawet z Niemcami, bo zatrzymywali żołnierzy w opaskach, w czerwonych opaskach, prawda, nasi ludzie. I ten tragiczna historia, ale wtedy nie wiedzieliśmy, że pakt Ribbentrop-Mołotow był związany z utworzeniem granicy na Wiśle. Więc wojska radzieckie dochodziły do Wisły, prawda?
I te bramy były budowane na te bramy Armii były... Czerwonej, nie Niemiec.
Dla Armii Czerwonej. Tak. Prawda?
Na ulicy Brzeskiej taka powstała.
Tak. Na ulicy Brzeskiej, na ulicy...
Rytla, dokładnie tak. Tutaj.
Ale została zlikwidowana, była za mała i pakietka do rozwoju.
Tak.
Jeśli chodzi o miasto Siedlce, to więc tutaj nie wszyscy mieszkańcy Siedlec byli w czasie działań wojennych na początku września, ponieważ wiele osób po prostu wyjechało do wszystkich okolicznych wsi, do swoich znajomych, krewnych i do obcych osób również. Tak? Była obawa, że miasto będzie częściej bombardowane niż było, bo tych bombardowań na początku, w pierwszym tygodniu było kilka. I wiele osób całymi rodzinami po prostu wyjechało i czasem tylko powiedzmy ojciec, głowa rodziny zostawał, żeby tego majątku pilnować, albo w ogóle zabierano wszystko co cenniejsze i wyjeżdżano z domu do jakiejś wsi w okolicach Siedlec. I też były tutaj różne osoby przypadkowe z uchodźców z Warszawy. I to było tak, że po prostu była taka obawa, że przed tym atakiem gazowym, o którym wcześniej wspominaliśmy, przed bronią chemiczną, ale była przede wszystkim taka obawa, że Niemcy będą po prostu mordować wszystkich. Takie pogłoski też były rozsiewane być może przez jakieś osoby z sabotażu. I też pamiętam opowieść jednego pana, który wspominał ten jeden z dni wrześniowych, kiedy od zachodu widać było po prostu taką chmurę pyłu, kurzu. Coś takiego groźnego, co się właśnie przesuwa w kierunku wschodu. Nadchodzi od strony III Rzeszy.
Znaczy ja powiem jedno, że tutaj, kiedy Siedlce zostały zdobyte zajęte przez 10 września przez oddziały dywizji Kamp, batalion rozpoznawczy tej dywizji, i to te tereny należały do Niemiec. Oczywiście wiemy, że z traktatu z 20 sierpnia te tereny przypadały Związku Radzieckiemu. Do takiego porozumienia doszło pomiędzy, kiedy spotkały się dwie armie tuż za Brześciem, doszło do porozumienia pomiędzy tymi armiami i Siedlce zajęły 151 pułk piechoty z 8 dywizji strzelców i to było 28 września, z 28 na 29, dokładnie o 9 rano 29 września. Także tutaj stacjonowały przez jakiś czas, bo wiemy, że...
Armia Czerwona.
Armia Czerwona, tak. Wiemy, że 28 września został podpisany protokół do paktu Ribbentrop-Mołotow o zmieniający granicę znów. Przesunięcie granicy na bok.
Na bok.
Na Bogu. I tutaj dowódcy przez ten okres funkcjonowania, tych paru dni, funkcjonował komisariat radziecki. Tutaj ewakuowano zupełnie samych tylko Siedlec i Łukowa. Ponad 300 wagonów różnego sprzętu wojskowego z magazynów w Łukowie i w Siedlcach. 150 parowozów. Wszystko to zostało ewakuowane na wschód. Zostały zdemontowane. Całe wodociągi siedleckie. Także inne. Ten szpital został ograbiony ze swoich zapasów leków, innych rzeczy. Także tutaj później zostało to wymienione pomiędzy Niemcami. Kiedy kiedy tutaj już Niemcy wchodzą, jest to już jedni podają, że jest to 10 październik, inni podają, że to jest 11 październik, no to jest kwestia umowna. Te wojska przez jakiś czas funkcjonują przy sobie bardzo dobrze. Chociaż ten strefa buforowa pomiędzy tymi jednostkami miała wynosić 10 km. Pomiędzy jedną jednostką radziecką a oddziałem Wehrmachtu to był ten okres. Oczywiście tutaj Rosjanie bardzo szybko uporali się z naszym taką powiedzmy organem przywódcy. Aresztowany został prezydent Łaguna, wiceprezydent Stanisław Zdanowski, Marian Grabowski, przywódca PPS-u. Aresztowano ławników, sędziów, nawet i właściciela cukierni Fałdowskiego. I zostali wywieźli do...
Młynarze ze Sekuły, taki był młynarz z Budzki.
I biskupa.
Oczywiście biskupa. Biskup Sokołowskiego.
Sokołowskiego, tak.
No nawet później jeszcze...
Około 20 osób w ogóle.
Około 20 osób, tak. Do Białego Stoku. No tam nie przeżył prezydent Łaguna i on tam chyba w Białym Stoku chyba został. Chociaż nie, może się mylę. Nie, chyba on jak są nas. Jeden z nich coś tam po prostu nie przeżył z tych wszystkich internatowań. Wszyscy później wrócili do siedlec. Także tutaj pewna taka psychoza armii radzieckiej była. Chociaż mówię tutaj, Piotr Fiuk, inni przywódcy z delegalizowanej Komunistycznej Partii Polski tutaj przyjęli Rosjan bardzo entuzjastycznie. No, wybudowali bramę triumfalną w Nowogrodzkiej, tak. Tylko nie spodziewali się, że po prostu czołg będzie musiał jechać i po prostu...
Rosjanie posuwali się na zachód bardzo szybko. Nawet było taki komunikat wydany dla dowództwa tutaj oddziału Wehrmachtu, że Siedlce będą właśnie zdobyte, znaczy przepraszam, nie zdobyte, tylko zajęte, tak jak tutaj pan Grzegorczuk powiedział, 29 września przez Armię Czerwoną, niezależnie od tego, czy Niemcy zdążą się z Siedlec wycofać, czy nie, że Rosjanie już wprowadzają swoje jednostki. Działania w Siedlcach, te aresztowania były bardzo sprawne, czyli wyglądało tak, jakby oni już mieli taką listę proskrypcyjną przygotowaną, kogo trzeba aresztować, kogo wywieźć. Wiedziano, co zagrabić, co zdemontować. W momencie, kiedy Rosjanie szli na zachód, posuwali się w miarę swoich możliwości szybko. Natomiast po umowie właśnie rozgraniczającej linii demarkacyjnych, że muszą się Rosjanie już wycofać, to wtedy Rosjanie zgodnie z marszrutą maszerowali 20 km dziennie przy dwudniowych po dwóch dniach marszu odpoczynek dzienny, żeby można było wszystko powoli i metodycznie wywieźć. Chodziło o zwykłą metodyczną grabież po prostu.
Czy da się w związku z tym określić straty? No, jesteśmy akurat w Siedlcach, ale Siedlec czy w ogóle naszych terenów wynikające z tej kampanii polskiej, jak się teraz mówi, czy dawniej kampanii wrześniowej, wojny obronnej. Czy taka lista strat jest możliwa w ogóle do odtworzenia w świetle dokumentów, wspomnień, kto i kto te straty zadał, czyli co zrobili Niemcy, co zrobili Rosjanie?
To jest pół wieku za późno na takie badania, ale wiadomo, tutaj Darek mówił o zbombardowanych obiektach w Siedlcach przez lotnictwo niemieckie. Nie wspomniał, że ulica Piłsudskiego również taka piękna była jak inne ulice, zabudowana kamieniczkami XIX-wiecznymi i one również runęły pod bombami niemieckimi we wrześniu 1939 roku i cały ten kwartał między ulicą Piłsudskiego, Przechodnią Pułaskiego, Floriańską.
Mieliśmy ładny ratusz.
Tak, to było zniszczone pod bombami niemieckimi, a później radzieckie katiusze dokonały reszty.
Bo
oba ratusze w czasie wojny zostały zniszczone, tylko jeden, w którym muzeum się znajduje, został odbudowany. A poza tym, ile osób zginęło w czasie działań wojennych, ile zostało wywiezionych na roboty przymusowe, ile osób zginęło na frontach, to na takie badania jest już bardzo późno, a takich badań niewiele prowadzono. Ale jeszcze można od członków rodzin takimi systematycznymi badaniami nawet dowiedzieć się, kto zginął w czasie bombardowań we wrześniu 1939 roku w Siedlcach, gdzie poszczególne bomby padały, jakie uszkodzenia nastąpiły. Bo na przykład 7 września 3 bomby spadły blisko siebie. Jedna uszkodziła aptekę Malszewskiego, to jest powszechnie znane. Druga uszkodziła wejście do kamienicy, również Malszewskiego. Następna spadła po przeciwnej stronie kościoła garnizonowego, tam gdzie w okolicy, w której mieszkał dr Władysław Stefanow na przykład. Jedna bomba zniszczyła budynek, w którym mieścił się zakład fotograficzny Urmachera. Więc takie poszczególne straty można jeszcze ustalić. Można ustalić także nazwiska osób, które zginęły. Także pytając różne starsze osoby, które zamieszkują czy Siedlce, czy pobliskie miejscowości, i także w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy w księgach parafialnych takie zapisy mogą również być. Ale to, jak powiedziałem wcześniej, to jest pół wieku za późno na takie badania. Ile budynków straciliśmy w czasie działań wojennych i ile osób, ponieważ wiele osób także zginęło nie tylko na terenach III Rzeszy, ale mieszkańcy naszego regionu byli wywożeni na przymusowe roboty również do Francji, nawet do Finlandii,
Austrii.
Austrii, tak. W obozach dużo osób zginęło. Auschwitz kojarzy się z takim obozem koncentracyjnym o takich strasznych warunkach, ale wiadomo, że Filie, Mauthausen, Gusen 1, Gusen 2 na przykład były obozami trudniejszymi jeszcze do przebycia, do przeżycia. A poza tym na terenie Polski były urządzone przez Niemców 3 obozy zagłady, między innymi Treblinka, która znajduje się najbliżej naszego miasta. Więc takie badania warto jeszcze prowadzić, warto jakieś zestawienia tworzyć, ale to będzie bardzo trudne.
Znaczy, tu powiem, że po wojnie w 1945-1946 roku takie badania były prowadzone przez zarząd miasta. Tutaj pewne rzeczy zostały poczynione i tutaj są materiały, które mówią o pewnych stratach. One są niedoszacowane, na pewno i niekompletne. Tak samo i zrobił decyzja siedlecka w 1946 roku, jeszcze za Czesława Sokołowskiego, administratora tej decyzji. Pewne straty zostały spisane. Oczywiście straty globalne, nie dotyczące tylko kampanii wrześniowej, ale całego okresu 39-44. Także tutaj samo to, że w 1939 roku Siedlce liczyły 41 290 parów mieszkańców, a w 1946 26 500 osób. To samo świadczy, że po prostu to jest dysproporcja dość duża. To nie tylko straty materialne, ale to też straty ludnościowe. Te, które się po prostu najdłużej odtwarza, bo stracenie kogoś bliskiego jest to strata, a stracenie inteligencji, żołnierzy, którzy giną zamordowani w Katyniu, czy to jest najbardziej strata dla narodu polskiego.
Zadzwoń później, dobrze?
A jeśli chodzi o inne miasta naszego regionu, czy mają panowie wiedzę na ten temat, bo tak skupiliśmy się na Siedlcach, no ale to był największy jakby ośrodek też i strategiczny, i komunikacyjny. Czy jakieś wydarzenia właśnie z okresu 1939 roku tutaj ważne w okolicy Białopodlaska, Łuków, Sokołów, Węgrów, jak to wyglądało? No bo Siedlce, prawda, i szlak drogowy, i trakt brzeski, i szlak komunikacyjny, to nawet laik widzi, że jakby miało wybierać cele dla bomb czy do ataku, to by wybrał, prawda? No Biała podobnie, na tym samym szlaku leży. A inne miejscowości? Czy tutaj także wojna dotknęła w jakiś sposób wyjątkowo? Bo wiem, że na przykład z bombardowań, bo tak mówiliśmy, że Siedlce oczywiście, no bo szlak, ale że i Mordy były bombardowane, i Zbuczyn był bombardowany, i Łosice, prawda? I Międzyrzec, mimo że tam często nie było jakichś strategicznych celów, które wybraliby Niemcy.
Biała Podlaska była bombardowana planowo, dlatego że w tym mieście znajdowała się Podlaska Wytwórnia Samolotów. ale można wziąć jeszcze pod uwagę to, że w związku z tą migracją ludności, to w różnych miejscowościach ginęli ci ludzie, którzy w tych miastach nie mieszkali. Na przykład znany jest przypadek zbombardowania całego pociągu w Łukowie, który przyjechał z Ciechanowa. Stamtąd ludzie ewakuowali się, właśnie taki cały pociąg został zbombardowany. Tylko dlatego, że był bombardowany po prostu Łuków. Że różne takie przypadki były w naszym regionie.
Tutaj wspominano wielokrotnie wszyscy chyba o bombardowaniach, gdzie spadły bomby. Podobno jest taka bomba, która leży do dzisiaj.
Tak, to była Garwolińskiej, w tej chwili Garwolińska 7. 3 września właśnie, pierwsze bombardowanie. Wyszliśmy z ojcem. Mama wyszła wcześniej z rodzeństwem na Dmuchawkę, bo bombardowania... A myśmy zostali w domu i słyszałem, ponieważ wiedziałem już i pamiętałem huk i samolotów niemieckich. Wyszedłem i nade mną, nad naszym domem, na wysokości może 3000 metrów, szły bardzo wysoko, mały komar brzęczący i raptownie szum spadającej bomby. Przygniatający szum. I patrzę w górę. Samolot leci prawie nad naszym domem. I ten szum powiększa się i potem huk olbrzymi i dziura 3 metry przed drzwiami, w których stałem. 3 metry dosłownie. Upadłem, powiedziałem, że trzeba że to jest najlepsze wyjście z tego, prawda? I czekam, kiedy bomba wybuchnie. 2 minuty, 3 minuty cisza, 5 minut cisza, 10 minut cisza. Leżałem i czekałem. I bomba do tej pory nie wybuchła. Nasz dom zajęli Niemcy. Ten dół pod bombie z napisem Achtung Bomba, był, żeby dać znać żołnierzom, którzy tam kwaterowali w naszym domu. I potem radzieccy też i ten dom zajęli, bo to był taki jednopiętrowy dom, dość, że tak powiem, znaczący w okolicy. I do tej pory bomba nie została wydobyta. Nie wiem.
Cud? Ale to nie jest chyba ta sama, którą szukała pani Jaworowicz ze swoją ekipą telewizyjną. To chyba druga, prawda?
Nie wiem, nie wiem, w każdym razie tak było. To była historia, że tak powiem, prawdziwa. Naprawdę to nie jest kłamstwo, tylko tak było. 3 metry przed drzwiami, w których stałem. Gdyby wybuchła, ślady po domu i ślady po mnie prawdopodobnie. Myśmy potem uciekli nad Muchawkę, prawda, bo... I dopiero po paru godzinach wróciliśmy do naszego domu. Ale bomba, że tak powiem, tam leży, może leży, nie wiem. Bo nikt, sądzę, że potem ani wojska, i Niemcy nie chcieli tego wydobyć, ani Rosjanie, którzy też potem zajmowali nasze mieszkanie, też nie wydobyli nie wypału.
Także takie pamiątki są po wrześniu 1939 roku być może. A jakie są pamiątki po walkach, jeśli chodzi już o działalność społeczeństwa po wojnie? Gdzie są najbardziej znaczące cmentarze, pomniki, miejsca pamięci w Siercach i w naszym regionie dotyczące tamtych wydarzeń z 1939 roku?
Jeśli można, ja bym sięgnął troszeczkę dalej. Kiedy uczyliśmy się historii w szkole podstawowej, pamiętamy takie miejsce zwane Polskie Termopile. Ja zwykle każdego roku, najczęściej z synem jeżdżę i zwiedzam to miejsce w okolicach Wizny właśnie. Ale schrony tego odcinka bronionego przez kapitana Władysława Reginisa znajdują się w miejscowości Kurpiki na południe od szosy Wizna-Białystok. I jeszcze w Giełczynie i na Górze Strękowej. Samochodem można dojechać z Siedle w ciągu 2 godzin, więc polecam słuchaczom również, żeby pojechać, obejrzeć to miejsce. które były obronione przez Wojsko Polskie w proporcjach bardzo znaczących. Tam bardzo duże dysproporcje były w siłach i jeszcze do tej pory możemy obejrzeć ślady właśnie tych walk. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że wszystkie te schrony zostały później zniszczone w okolicach Iwizny, Goniądza, w okolicach Twierdzy Osowiec przez Niemców w 1944 roku, kiedy Armia III Rzeszy cofała się przed Armią Czerwoną, już kiedy nasze tereny były wyzwalane. A jeśli chodzi o nasz najbliższy region, to więc różne ślady są związane z działaniami wojennymi. Są także i z, na przykład koło Platerowa jeszcze widoczne stanowiska niemieckich armat, które ostrzeliwały tereny Związku Radzieckiego przez Bug w czerwcu 1941 roku. Ale ja polecałbym i słuchaczom, i Państwu też zapoznanie się z moim szczególnie ulubionym tematem. Są ślady po wybuchach pierwszych w historii ludzkości niemieckich rakiet balistycznych V2, których na naszym terenie tutaj jest jeszcze sporo. I ten temat jest znany w całej Europie pod nazwą sarnaki głównie. Sarnaki były na terenie przedwojennego powiatu siedleckiego. I właśnie ten temat związany z niemiecką techniką rakietową jest znany i tym możemy się po prostu może nawet pochwalić, że w naszym muzeum mamy największą kolekcję w Polsce części tych elementów rakiet V2, jakie można obejrzeć w naszym kraju w różnych placówkach muzealnych, to my mamy po prostu takich zabytków najwięcej.
Ja tutaj jeszcze bym dodał cmentarz w Kałuszynie, gdzie walczyły jednostki pierwszej dywizji piechoty legionów, tak, w Domanicach, w Wadomowie, w Woli Gułowskiej, w Kocku. To są cmentarze, gdzie polegli żołnierze samodzielnej grupy operacyjnej po lesie generała Kleberga, a tutaj żołnierze pierwszej dywizji legionów, gdzie swój szlak tutaj w Domanicach, pod Domanicami, w bitwie pod Domanicami zakończyła. Tutaj jest, no, w Siedlcach nie było jako takich starć ani obrony tego miasta. Była przewidziana obrona, ale jednostki wycofały się już 10 września, także jako takiego tutaj starcia nie było.
Te mogiły są rozsiane po całym terenie. Tam, gdzie działy się jakiekolwiek wydarzenia, to tam te cmentarze, albo przynajmniej pojedyncze mogiły, się znajdują. Na przykład w Kotuniu mogiła kilku żołnierzy kampanii wojny 1939 roku. W Krześlinie na przykościelnym cmentarzu znajduje się groby żołnierzy, którzy Armii Modlin, która cofała się z Nadbugu na południe, spływała na południe i tam na drodze z Brzozowa został trafiony bombą samochód z oficerami. Wszyscy zginęli. Tam znajdują się te groby. Także tutaj w większości miejscowości, spacerując po siedleckim cmentarzu nawet, są pojedyncze groby nawet żołnierzy, którzy polegli w 1939 roku, ale niekoniecznie w Siedlcach. Na przykład pod Chrubieszowem jest mogiła pod oficera, który poległ pod Chrubieszowem, tutaj leży.
Dużo jest po prostu takich mogił symbolicznie tam na naszym cmentarzu. Tak. Także oficerów związanych z tragedią katyńską również, prawda? I na wielu cmentarzach parafialnych w całym regionie są takie kwatery żołnierzy września, między innymi w Niewiskach.
W Niewiskach.
Tak, tą kwaterą opiekuje się pan Roman Okniński, mieszkający na stałe w Siedlcach i każdego lata wozi wodę z Siedlec, żeby podlewać wszystkie kwiaty, które tam właśnie sadzi z małżonką na tej mogile.
A znajdują się też i groby nieznane, jak na przykład kiedyś napotkałem się w lesie w Kotuniu grób, teraz w Czepielinie też. W zasadzie to mało kto wie, kto tam leży. Być może też są związane z kampanią polską w 1939 roku. Tutaj z tymi działaniami we wrześniu.
Tak, jeden pułk artylerii wędrował tędy w kierunku Czepielina od Krześlina.
Tak, o 32 pal. Tak. I właśnie część poległych tam została, no kilka osób. Natomiast tutaj dowódcy Tobiszewskiego, jeżeli się nie mylę nazwiska, znaczy nazwiska nie, tylko czy on jest, w każdym razie tutaj rodzina ekshumowała i zabrała do centralnej Polski. Nie wiem, gdzie on chyba z Łodzi był. Natomiast resztę zostawiono i tutaj leży na cmentarzu przykościelnym.
Gdzie jakie różne epizody września były na naszym terenie, to wiedzą również członkowie grupy rekonstrukcji historycznych.
Właśnie.
Rok temu była taka rekonstrukcja organizowana na przykład między Zalesiem i Łukowem po raz pierwszy.
Pod Wytycznym też.
Pod Wytycznym, tak. Byłem w czasie rekonstrukcji także organizowanej w Ryczywole koło Kozienic. Tam odtwarzano starcie patrolu Hubala z patrolem wojsk niemieckich. Więc nawet takie blisko też można o Hubalu też powiedzieć, bo Kozienice też nie są tak daleko od nas, czy Ryczywół, więc Hubal też jakoś jest pamiętany przez mieszkańców naszego regionu. Bo zwykle Hubal kojarzy się z tym regionem między Nowym Miastem nad Pilicą, a Spałą, ale tutaj na naszym terenie też można takie wiadomości spotkać.
W tym roku była bardzo duża inscenizacja bitwy pod Mławą.
Pod Mławą jest to jedyna możliwość, kiedy rekonstruktorzy bitew historycznych mają do dyspozycji
oryginalne
schrony Wojska Polskiego z września 1939 roku.
Czyli połączenie rekonstrukcji z rzeczywistością, jaka była.
Tak. Ja tutaj właśnie jeszcze wejdę w słowo zderzenie z rzeczywistością. Tutaj już może też członkowie grup rekonstrukcyjnych, natomiast są tak zwani nasi szperacze, którzy w lasach szukają za pomocą tych wykrywaczy metali. Są to niestety tak tacy pasjonaci, że potrafią iść po śladach, po literaturze, publikacjach, którędy maszerował dany oddział i starać się na swoim własnym tutaj samemu po prostu za pomocą tych urządzeń sprawdzać, bo w momencie, kiedy jakaś jest walka czy przemarsz oddziału, to bardzo często po prostu zostają jakieś artefakty w ziemi i są w stanie konfrontować to, co jest napisane w źródłach z tym, co po prostu zostaje w ziemi. Tak jak archeolodzy średniowiecza, czy wcześniej, średniowiecza głównie, wczesnego, generalnie mają tylko źródła archeologiczne, albo w większości, rzadko jakieś rzeczy pisane, to oni tak samo jak ci archeolodzy średniowiecza konfrontują. Może nie archeologicznie, ale w jaki sposób starają się. I też słyszałem, że komuś tam wyszło, że w źródłach jest tak, a w ziemi śladów po tych działaniach nie ma. I nie wiadomo.
Tak, często bywają takie przypadki, że jeśli znajdzie się na przykład pudełko po tytoniu zabezpieczone odpowiednio i w środku jest zestaw jakichś odznaczeń. I po konfrontacji z literaturą później taki znalazca potrafi określić, do konkretnie jakiego oficera należały te odznaczenia. A czasem trafiają się także oznaki pułkowe, numerowane i można znaleźć później imię, nazwisko, stopień i przydział w ogóle takiego oficera, do jakiego pułku należał na podstawie takiej odznaki. Bo na przykład pod Wolą Głowską często są znajdowane do tej pory różne przedmioty z metalu. Przyjeżdżają poszukiwacze z całej Polski. Prawo nie zawsze, powiedzmy, jakoś pozwala na takie działania. Tak, nie zawsze, ale dzięki tym poszukiwaczom czasem nowe fakty są po prostu znane historykom, z jakich oddziałów, z jakich pułków żołnierze walczyli na danym terenie. Wiadomo, że pod Wolą Głowską na przykład żołnierze także flotyli pińskiej, marynarze tak tej flotyli również walczyli. Na podstawie tam, powiedzmy, jakichś znalezisk można takie fakty ustalić.
Wspomniał pan na początku, pan Kordaczuk, na początku naszego tutaj naszej rozmowy, że żołnierze Wehrmachtu nie zawsze byli rycerscy. Tutaj pod Wolą Głowską słyszałem, że znajduje się dosyć dużo dystynkcji oficerskich i podoficerskich, dlatego że po prostu były one przez polskich żołnierzy ukrywane, bo żołnierze Wehrmachtu się po prostu na nich mścili. I zrywali, chowali jakoś to, bo po prostu byli narażeni na dodatkowe szykany ze strony żołnierzy Wehrmachtu.
Jest dużo znanych takich przypadków, między innymi z tego odcinka bronionego przez Władysława Raginisa, kiedy schron w Kurpikach został zdobyty w końcu przez Niemców za pomocą czołgu, który wjechał od tyłu na strop i wtedy granaty dymne zostały rzucone do wnętrza, kiedy polscy obrońcy się poddali, wychodzili już ze schronu, więc zostali zbici, skopani, a dowódca tego schronu został postrzelony w głowę, ale stracił przytomność i później dopiero inni żołnierze powiedzieli mu, że życie ocalił mu jego dokument personalny. Niemcy przeczytali, że miał nazwisko z niemiecka brzmiące, więc darowali mu życie i jego podwładnym.
Musimy kończyć już naszą rozmowę. Myślę, że warto będzie się spotykać, bo jeszcze sporo rzeczy do powiedzenia, jak choćby poszukiwanie tankietek właśnie w bagnach Polesia Lubelskiego i innej broni tam, czy zatopianej celowo, czy też wyrzucanej, bo wiem, że tacy są badacze, którzy to robią. Natomiast to słuchaczom przede wszystkim taki płynie przekaz, że w każdym mieście, w każdej wiosce, żeby pamiętać o miejscach, o grobach i tych dawnych, i tych nowych, bo lata mijają, 71 lat od tamtych czasów, a warto, aby dotrwały i do przyszłych pokoleń, bo póki co chyba nie jest z tym akurat najgorzej. Widziałem, te cmentarze są przyzwoicie utrzymane, ale wciąż pojawiają się nowe odkrycia, nowe groby i tutaj także zasługa grup rekonstrukcyjnych, które jednak poszerzają krąg zainteresowanych dawnymi dziedziami. Te grupy są czasem krytykowane, że nieco historię tak traktują rozrywkowo, prawda, bitewnie, ale wśród tych setek ludzi, czy tysięcy, którzy czasem przychodzą, zawsze ktoś się znajdzie, kto potem zajrzy do naukowych opracowań i nieco pogłębi swoją wiedzę, albo przynajmniej powyrywa chwasty wokół grobu czy grobów żołnierzy w swojej najbliższej okolicy. Dziękuję bardzo gościom dzisiejszej audycji, panu Robertowi Rogalskiemu, świadkowi wydarzeń wrześniowych 1939 roku, wtedy w Sielcach i nie tylko, całej peregrynacji, tak jak najpierw na wschód, potem na zachód, panu dyrektorowi Sławomirowi Kordaczukowi z Muzeum Regionalnego w Sielcach, panu Dariuszowi Grzegorczukowi, historykowi Akademii Podlaskiej i doktorowi Rafałowi Rogowskiemu, również historykowi z tej samej uczelni. Program prowadził Grzegorz Welik, realizował Krzysztof Łupkowski. Szczęść Boże, do usłyszenia.